Drugą godzinę naszej strefy publicznej poświęcimy Wojciechowi Przoniakowi, aktorowi, odtwórcy niezapomnianych ról w Ziemi Obiecanej, Weselu, Dantonie, Korczaku. Jak informowaliśmy, zmarł w wieku 78 lat. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W roku 1968 zaczął grać w Teatrze Starym w Krakowie. Potem był aktorem stołecznych teatrów Narodowego i Powszechnego. Stworzył wiele niezapomnianych kreacji. W latach 80. wyjechał do Francji. Od lat 90. występował zarówno w przedstawieniach francuskich, jak i polskich. Mieszkał w Paryżu i w Warszawie. Współpracował także z Teatrem Polskiego Radia. Dziś będziemy słuchać Wojciecha Przoniaka, z którym ja i moje radiowe koleżanki miałyśmy okazję spotykać się w ostatnich latach. Będziemy także słuchać jego współpracowników i przyjaciół. Na początek proponujemy rozmowę zarejestrowaną dziś, rozmowę z Andrzejem Sewerynem. Ludzie po obejrzeniu, i to najczęściej wielokrotnym, Ziemi Obiecanej, myślą sobie, że w przypadku takiej trójki, to te więzi zostają na lata. Takiej trójki aktorów, którzy co prawda grali w filmie Przyjaciół, no oczywiście różne perypetie mieli, ale że to wiąże ludzi na lata. No a do tego jeszcze pana i Wojciecha Przoniaka łączyły przecież sukcesy na scenach francuskich i nie tylko. Czy to rzeczywiście była silna więź?
Tak, oczywiście. Nie spotykaliśmy się codziennie, nie bywaliśmy często u siebie, ale kiedy dochodziło do spotkań, były to spotkania przyjaciół. Wydaje mi się, że dzisiaj polska kultura, teatr, film polski stracił arystokratę tego zawodu. Tak widzę Wojtka jako artystę, jako obywatela, któremu nie było obojętne, co dzieje się w jego ojczyźnie. Tak widzę Wojtka jako aktora, który bardzo uważnie wybierał propozycje, które mu składano i realizował tylko te, które miały swój głęboki sens. Tak widzę Wojtka na scenie, kiedy przypominam sobie jego rolę Robespiera w sprawie Dantona Przybyszewskiej w reżyserii Andrzeja Wajdy w Teatrze Powszechnym. Kiedy widzę Wojtka w roli Puka z Śnie Nocy Letniej w Teatrze Starym w reżyserii Konrada Swinarskiego. Kiedy wreszcie widzę Wojtka w filmie Andrzeja Wajdy o Korczaku. Tak widzę Wojtka również, kiedy razem pracowaliśmy we Francji, dając premierę Onych Witkacego w reżyserii Andrzeja Wajdy w 80 roku. Tak, Wojtek był arystokratą, Wojtek był nauczycielem również młodych aktorów. Mam nadzieję, że wycisnęli z niego, co się dało, że zapamiętają to, co on przekazywał im bezpośrednio, jak również pośrednio. Wojtek był arystokratą, kiedy w skupieniu, z wyrazistością niebywałą grał role, które myśmy mogli obserwować na scenie czy w kinie. Każdy jego gest, każde spojrzenie, słowo wypowiedziane, sytuacja, którą zaproponował, kostium czy charakteryzacja, były wyraziste, były arystokratyczne.
A pan tak wspominając, wspominając pracę przy Ziemi Obiecanej, pan mówił o tym, że Wojciech Przoniak już przy śniadaniu, jeszcze zanim panowie zaczęli grać, on już był Morycem Weltem. To rzeczywiście było tak, że na planie, nawet jeszcze zanim ten klaps filmowy się rozległ i można go było zobaczyć, to już się wcielał w rolę?
Widzi pani, tak ja to pamiętam, tak ja to widziałem. Jeżeli Wojtek zaprzecza, to niech zaprzecza, ale ja tak to widziałem, tak mi się kojarzy ten wielki, wielki polski aktor.
Znany jest z bardzo wielu ról, ale także z ról w teatrze radiowym, co nam jest oczywiście bliskie, ale tu wspominał pan także jego rolę jako nauczyciela wobec tych młodych, wymagającego czy wyrozumiałego?
Wie pani, no nie byłem jego uczniem w szkole, byłem jego uczniem, kiedy obserwowałem jego pracę w Ziemi Obiecanej czy we Francji nad rolą Bałandaszka w Onych. Natomiast no, ja mam nadzieję, że Wojtek był bardzo wymagający. Znam jego opinię o stanie teatru, stanie kina w Polsce i na świecie. To były często opinie bardzo surowe i mam nadzieję, że taki obraz świata, z którym dyskutował, z którym nie zawsze się zgadzał, przekazywał swoim uczniom. Wie pani, oczywiście, jednocześnie, kiedy odchodzą tak wspaniali ludzie, to przypomina to nam rzeczy oczywiste, że to jest nieuniknione, że mamy nadal kontynuować, jeśli my zostajemy. Jeśli ja odejdę, to mam nadzieję, że koledzy będą kontynuowali, jeśli przekonałem ich do czegoś, to, do czego ich przekonałem. Ja dzisiaj szlochałem rano jak dzieciak. Żona, kiedy powiedziałem jej, że słuchaj, udzieliłem wywiadu, bardzo się trzymałem, a potem szlochałem, ona mówi, nie kryj tego, nie kryj tego. Mężczyźni też płaczą.
Jest za kim płakać. Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Do widzenia państwu.
Mówił Andrzej Seweryn. A tak Mieczysław Kuźmicki, historyk, filmoznawca, wieloletni dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi, mówił o Wojciechu Przoniaku w rozmowie z Agatą Gwizdałą.
Kiedy słyszę słowo Lodermensch, to widzę Przoniaka. Tych trzech bohaterów, Przoniak, Seweryn i Olbrychski, grają trzy różne postacie. I poza Przeniakiem każdy z nich ma jakąś przeszłość, ma za sobą coś. To jest po prostu ikona chyba Łodzi. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z większych, czy w ogóle były role tak silnie nacechowane pewnym łódzkim, nie boję się tego słowa, stygmatem.
Panie Mieczysławie, Wojciech Przoniak też dość często wracał do Łodzi przy różnych okazjach. Bywał między innymi właśnie w tych miejscach, gdzie kręcona była Ziemia Obiecana, ale był także tutaj w Łodzi nagradzany. Też wiem, że ma pan dość takie osobiste wspomnienie z aktorem.
No tak, to się wiązało z tym, z nagrodą Artura. Antoni Szlam, nieżyjący już, dyrektor muzeum i twórca Muzeum Kinematografii, zresztą Muzeum Miasta Łodzi także. Więc muzeum wymyślił taką nagrodę, którą początkowo przyznawaliśmy na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. I Przoniak został nagrodzony za rolę starego doktora Korczaka Andrzeja Wajdy. Przoniaka nie było wtedy na tym festiwalu. W związku z tym nagrodę wręczaliśmy mu w Łodzi w grudniu roku 1990. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przyjechał Wojciech Przoniak do nas na nasze zaproszenie. Uroczystość odbyła się w kinie FDK-u. Wtedy muzeum było jeszcze mocno rozgrzebane, remontowe. Nie było sali kinowej, nie było miejsca, którym moglibyśmy go uhonorować w należyty sposób. A poza tym zależało nam, żeby publiczność mogła zobaczyć ten film. A potem po tym spotkaniu pojechaliśmy na spotkanie wigilijne. No powiedzmy przedwigilijne do Teresy Kling, taka artysta plastyk, scenografka filmowa związana z tym środowiskiem bardzo mocno. No i tam oczywiście śledź i nie tylko śledź i oczywiście rozmowy towarzyskie i mniej lub bardziej oficjalne. Przoniak wtedy mieszkał właściwie za granicą, w Polsce pojawiał się dosyć rzadko i pierwsza rozmowa, a może inaczej. To, co najbardziej zapamiętałem z tamtych rozmów, pytany, czego mu brakuje tam na zachodzie, odpowiedział, że najbardziej brakuje mu musztardy sarepskiej. Ta musztarda sarepska utkwiła mi w pamięci po prostu jako taki właśnie no, syndrom bycia gdzieś, mimo kariery, mimo sukcesów. On przecież grał wtedy bardzo dużo i w teatrach, i w kinie, i odnosił sukcesy. To akurat musztarda sarepska. Tęsknił za tą musztardą z Polski.
Wspomniałam o tych wizytach Wojciecha Przoniaka w Łodzi, o tych ważnych z jego punktu widzenia miejscach w mieście. Oczywiście Pałac Izraela Poznańskiego, czyli Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Karola Scheiblera, siedziba Muzeum Kinematografii, czyli te miejsca, w których kręcona była Zimna Wojna, ale przecież także między innymi ulica Piotrkowska, Moniuszki. Gdzie jeszcze szukać śladów Wojciecha Przoniaka w Łodzi?
jest no przecież ten pałac, gdzie jest Akademia Muzyczna, czyli ulica 1 Maja, Róg Gdańskiej 1 Maja. Tam jest ta słynna scena, kiedy Olbrychski, czyli Borowiecki, próbuje otrzeźwić niezbyt przytomnego Przoniaka i wylewa mu wiadro brudnej wody na głowę. To jest jedna z piękniejszych scen w tym filmie i to właśnie tam się odbywa. A potem bierze go pod pachę i wędrują. A jeszcze chciałbym, a nie, przepraszam, pod pachą to on go przynosi i potem go czuć, że tak powiem, trzeźwi. Natomiast ja bym chciał wspomnieć o takim filmie, który jest mało znany i właściwie troszkę zapomniany, a kręcony był od początku do końca w Łodzi przez łódzką ekipę. To producentem było Coltra Studio, a reżyserem Henryk Dederko, a film nazywał się Bajland i to był film o wyborach w nowej demokratycznej Polsce i Przoniak grał główną rolę kandydata na prezydenta kraju i pamiętam z tego filmu jego hasło wyborcze oddam ukradzione, tak to mniej więcej brzmiało, więc film dosyć zabawny, rzekłbym nawet mocno niedoceniony, ale no po prostu czasy były takie, że wydarzenia biegły szybciej niż kino mogło nadążyć i ten film został niestety trochę zapomniany, a warto by go przypomnieć z tego choćby względu, że był robiony w Łodzi i grali tam zresztą nie tylko Przoniak, tam w roli kierowcy taksówki, który go wozi, był zatrudniony nieżyjący już także aktor Karewicz, Emil Karewicz, więc plejada gwiazd wielka. Myśmy rozmawiali o dużych rolach, a przecież Przoniak zagrał kilkanaście, a może kilkadziesiąt, to trzeba by policzyć epizodów i to genialnych epizodów. Ja sobie przypominam taki film stosunkowo niedawno nakręcony przez Morgenstern'a, nazywał się Mniejsze Zło. Przoniak nie był bohaterem, był jedną z postaci, takim pacjentem zakładu dla psychicznie chorych, który udaje szybowiec. To po prostu kilka minut jest na ekranie. Jest po prostu jedyny, czy może inaczej powiem, to jest jedna z takich ról i z takich perełek, które się pamięta. Rzeczywiście, tacy ludzie odchodzą, o tym, gdzie my wspominamy tych największych. Myślę, że nic się nie kończy, to znaczy powiedzieć, że kino się kończy. Kończy się jakiś rozdział, na pewno kończy się jakiś rozdział. Umierają, odchodzą, rozmawiamy o Przoniaku, a przecież kilka dni temu dotarła informacja o śmierci Ryszarda Rączewskiego. Mało kto go pamięta już, a no też był aktorem, grał może więcej, może nie grał zbyt wiele dużych ról, ale grał epizody, grał między innymi w Krzyżakach. Kiedy umarł, to właściwie nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek został, kto grał w Krzyżakach. No to tak, historia rzeczywiście, jakiś rozdział się kończy.
A oto króciutki fragment przywołanego przez Mieczysława Kuźmickiego filmu Bajland w reżyserii Henryka Dederki.
Gdybym zaczął mówić do was o sumieniu, to z pewnością bym was rozśmieszył, ale ja nie chcę do tego dopuścić.
Ja będę mówił o mdłości.
Oto siedzi przed wami człowiek, który się nachapał i czuje, że będzie zwracać. Ale ja będę zwracać metaforycznie. Ja będę zwracać ludziom wszystko, co im zabrałem, a również zdradzę wam parę sekretów. I ja niczego od was nie chcę. Ja nie chcę nawet waszych głosów, chyba że nie będziecie mogli się powstrzymać. Otóż pierwszy sekret. Tajemnica zbudowania taniego domu. O co chodzi, robaczku? Chodzi o to, żebyś spłacał kredyt przez 30 lat. Będziesz niewolnikiem przez wiele lat. Ja ci zwrócę wolność, żebyś mógł olać mnie i wszystkie moje obietnice. Ruszcie się, robaczki. Ale ja zapomniałem o waszej pamięci. Przecież wy najwyżej zapamiętacie mój krawat.
Miałam okazję rozmawiać z Wojciechem Przeniakiem w 2009 roku, po tym, kiedy ukazała się wspólna książka Wojciecha Przeniaka i Michała Komara, zatytułowana Aktor, a poświęcona mniej bohaterowi książki, aktorowi, pedagogowi, dzisiaj wspomnianemu, a bardziej zawodowi aktora. Tu w książce pan wspomina o tym, jak Tadeusz Różewicz namawiał pana, i to już dawno temu, jeszcze kiedy pan był bardzo młodym człowiekiem, już żeby pan spróbował ująć tę istotę aktorstwa i napisać o tym. Powstała cała gruba książka. Pewnie krócej się nie dało o tym powiedzieć.
No, dużo jeszcze można by było dodać, myślę, że, ale nie chcieliśmy zanudzić czytelnika i zmęczyć. No, wie pani, to jest zadanie, które mi powierzył, czy zadał Różewicz, jest zajęciem, które mi wypełnił wiele, wiele lat. Wypełnia mi do dzisiejszego, bo oczywiście to nie jest książka z odpowiedzią pełną, co to jest, na czym to polega. No. Wydaje nam się, że wiemy, na czym polega malowanie obrazów, na czym komponowanie, jeżeli ktoś wie, pisanie no, techniczne, ale na czym polega aktorstwo, gdzie ono się, sztuka aktorska oczywiście, gdzie to się zaczyna, gdzie się kończy, w którym to jest, się dzieje miejscu. No i próbowałem o tym, przez opowiadając o moich doświadczeniach, jakoś przybliżyć ten problem.
A też poezje się znalazły w tej książce, a zazwyczaj piszemy wiersz wtedy, kiedy nie możemy czegoś powiedzieć prozą, wtedy, kiedy istota sprawy gdzieś nam umyka. Temu służy poezja, żeby wyrażać niewyrażalne. Większa część tych wierszy też poświęcona jest sztuce, w tym sztuce aktorskiej. To znaczy, że tak bardzo wymyka się gdzieś ta istota sprawy?
Myślę, że tak. Nie można tego ująć jednoznacznie. Nie ma przepisu na bycie aktorem. To się gdzieś zaczyna, bardzo wcześnie, nie wiadomo kiedy, i żyje swoim życiem. W związku z tym te moje wiersze, czy te przemyślenia dotyczą takich momentów, w których łatwiej mi to ująć w formie poetyckiej niż konkretnie napisać.
A początek pana już zawodowej kariery aktorskiej, szkoła teatralna, ten początek przypadł na moment bardzo ciekawy, ponieważ jeszcze obowiązywało takie poprzednie spojrzenie na teatr z tym przysłowiowym przylepionym nosem, prawda, z tym udawaniem. Ale pan już wtedy czuł, że aktorstwo to jest coś innego i trzeba przełamać ten pewien schemat. Skąd pan wiedział, co panu dyktowało taką intuicję?
Po prostu nie znajdowałem w tym siebie, a nie znajdując siebie, nie potrafiłem w związku zaistnieć. Nie potrafiłem, czułem, że to nie jest świat, w którym ja będę mógł cokolwiek powiedzieć od siebie. Bo w sztuce to jest jednak osobisty głos, prawda? To też nie znaczy, że nie można przylepiać nosa, tylko ten przylepienie nosa musi mieć swoją, że tak powiem, funkcję, nie może być najważniejsze. Ale to też nie znaczy, że wszyscy, którzy nie przylepiają nosów, są aktorami. Bo przecież to, co oglądamy w telewizji, w serialach, tych sitcomach, to nie ma nic wspólnego z sztuką aktorską. Więc, wie pani, ja to, bym powiedział, czułem i to przeczuwałem. A potem mi się to potwierdziło w pracy z, nie wiem, ze Swinarskim, z Wajdą, z innymi reżyserami.
Spotkanie z Konradem Swinarskim to chyba była jedna z najważniejszych rzeczy, która się zdarzyła w pana życiu twórczym, prawda?
No niewątpliwie. To jest taki moment, dzięki tutaj jakby zostałem potwierdzony w swoim generalnym myśleniu o teatrze, bo w końcu sztuka aktorska się odbywa tylko w teatrze tak naprawdę, bo w filmie to nie wiadomo, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna. Na przykład w filmie aktor korzysta z pewnych rzeczy, montażu, no wszystkiego. Natomiast w teatrze widać aktora samego i to jest najważniejsze. W końcu najważniejszy element, życzę sobie, żeby taki teatr istniał, gdzie aktor jest najważniejszy, czyli człowiek. I ze Swinarskim właśnie, pracując nad sztukami, mówiliśmy o rzeczach ważniejszych. To znaczy, sztuka była pretekstem, żeby mówić o, zakreślać kręgi dużo szersze.
To nie jest typowa książka aktora, bo aktorzy też wspominają, opowiadają anegdoty. Tu kilka też się znalazło humorystycznych scen. Ja się bardzo śmiałam przy tych francuskich perypetiach przeróżnych. Natomiast to jest poważna książka, która nie jest wspominaniem i opowiadaniem anegdot, choć wspominaniem też, ale przede wszystkim właśnie analizą sztuki aktorskiej. Ja myślę, że Michał Komar tutaj też bardzo ważną rolę odegrał i jego wiedza i jego spojrzenie na teatr.
No przede wszystkim był moim partnerem wspaniałym w rozmowach. No miałem do kogo mówić, bo mieliśmy, jakby to powiedzieć, no, jakąś wspólnotę, a nie, to nie był rodzaj wywiadu rzeki, że mi zadaje pytanie, a ja mu odpowiadam. To jest bardzo dlatego ważne, to, że Michał Komar się zgodził na mój pomysł, żeby to zrobić ze mną. Jego precyzja, jego wiedza, jego jego inteligencja, to bardzo jest ważne, szczególnie w takiej delikatnej materii.
Chcę jeszcze przez chwilkę nawiązać do tych anegdotycznych sytuacji związanych z graniem po francusku, kiedy najpierw pan pojechał nie znając języka, ale pięknie wyszkolony między innymi przez żonę, potrafił pan tę rolę wyrecytować. To ja myślę, że tak, po pierwsze odwagę w ogóle ogromną trzeba mieć, żeby ryzykować taką sytuację, ale z drugiej strony też słuch niesamowity językowy. Ponoć potem już, kiedy pan się nauczył francuskiego, takie opinie były, że gorzej pan mówi niż na początku.
W książce. To właśnie reżyser mi powiedział do żony na koniec. Wie pani co, to tak jest w jakiś sposób dzisiaj dla mnie nieprawdopodobne, że mogłem na coś takiego się zdobyć. To różne rzeczy, to nie jest taka odwaga, no jest to może trochę odwagi, ale to jest brak też wyobraźni. Czym się różni młodość od, nie mówię, starości, od dojrzałości i tak dalej? Tym, że jesteśmy w stanie wykonać coś, co wydaje się niemożliwe, i staje się to możliwe tylko dlatego, że mamy to jakieś otwarcie, tę siłę. A potem jak już zaczniemy analizować, a może tak, a może nie, to nam odbiera pewną determinację, bym powiedział, siłę. I to był mój przypadek.
Jeśli chodzi o młodość, to ona także nie boi się takich przeciwności losu podstawowych, wydawałoby się. Tutaj pan, nie analizując, nie patując tym tematem, ale wspomina pan o tym, że pan i pana przyjaciele często byli głodni. W tych dawnych czasach, w czasach młodości, ale ten głód właśnie wówczas dla takiego człowieka przekonanego, że trzeba zrobić różne rzeczy, że różne rzeczy się udadzą, on nie był przeszkodą taką zasadniczą. Trzeba było wykombinować, jak się najeść.
No trzeba było zdobyć kilka pieniążków, kilka groszy, żeby po prostu to zaspokoić. To nie było najważniejsze. To nie był świat konsumpcji, patologicznej konsumpcji, w której to żyjemy dzisiaj. Bez konsumpcji ten świat nie istnieje dla wielu ludzi. Konsumpcja jest filozofią tego świata. Czy ludzie są bardziej szczęśliwi? Nie, nie wierzę w to. Natomiast są inne wartości. Wie pani, jak ja wchodzę do sklepu i słyszę, albo do restauracji, gdzie wali muzyka od rana do wieczora, to ja zawsze mam wrażenie, że ta muzyka coś zabija. Pan Bóg mieszka w ciszy. Cisza jest trudna do zniesienia dla ludzi, którzy nie chcą, nie potrafią wchodzić w głębi, nie chcą się zastanawiać nad życiem, bo się boją tego życia i nie uczą się w związku z tym życia. Dla nas, dla mnie wtedy, zresztą dzisiaj to samo, ja jestem, nie chcę staroświecki, bo wielu ludzi myśli tak jak ja, ale ja nie mam telewizji. No i po prostu nie mam telewizji, dlatego że programowo nie chcę mieć telewizji. A jak chcę jakiś szczególny program oglądać, to albo mi dają płytkę, prawda, zarejestrowaną, albo w internecie mam taką przystawkę internetu, gdzie oglądam program konkretnie. Ale telewizor nie istnieje, nie uzależnił. Wie pan, jestem w ogóle radiowiec, więc radio kocham i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że to, co jest wyprodukowane, to ja wszystko muszę to mieć. Że jest Mount Everest, że ja muszę się wspinać na Mount Everest. Nie wszystko jest dla wszystkich. Ja myślę, że myśmy dokonywali jako młodzi ludzie wyborów, szukaliśmy siebie. Niektórzy znaleźli się, drudzy się nie znaleźli, no ale to jest życie.
Jeszcze chciałam odwołać się do jednego z tekstów. Aktorstwo, odkrywanie czegoś z bijącym sercem, zabawa wchowanego w ciemnych piwnicach, gruzach, jak w dzieciństwie. To jest ważna cecha, żeby w sobie to dzieciństwo odkrywać, czy może nie rozstawać się z nim, ale można, tak? Będąc już dojrzałym człowiekiem, pamiętać o dziecku w sobie?
Wie pani, to jest człowiek wszystko, nad wszystkim musi czuwać. Nad uczuciem do drugiego człowieka, nad przyjaźnią, nad sobą. Bo my jesteśmy nie raz na zawsze skonstruowani, tylko musimy bardzo jednak kultywować, tak? Musi pani sprzątać pokój czy odkurzać, dlatego że pani nie odkurza mieszkania, no to po roku zobaczyłaby pani różnicę. To samo jest z człowiekiem. Człowiek powinien się czyścić, zastanawiać, korygować. Na przykład Józef Czapski, wielki malarz i cudowny człowiek, z którym się zaprzyjaźnił pod koniec życia, był takim chłopcem, pomimo że miał 90 lat. Był młody, był w sobie otwarty. A aktor szczególnie powinien tego chłopca, to dziecko, które jest szczere, otwarte, spontaniczne, kultywować, bo bez tego trudno być aktorem.
To była rozmowa z 2009 roku. Za chwilę Daniel Olbrychski będzie wspominał przyjaciela, ale wcześniej szczególna piosenka w wykonaniu trzech aktorów. Piosenka, do której powstał, można powiedzieć, jeden z pierwszych polskich teledysków, w którym współczesność z przeszłością się spotykała.
Świeci pogodnie, od bruków coraz chłodniej. Dobrze być tylko przechodniem, ulicą życia iść. Była nam kiedyś dana ziemia, obiecana, niezabliźniona rana, zielony młody liść. Kto nam obiecał tę ziemię, ten nie dotrzymał słowa. Grząskim jest bagnem pragnienie, pochłonie coś zbudował. Nienasycony głód i brud naszych uczynków, naszych cnót, ran rozjątrzonych nie zagoił. Jesteśmy chorzy tak jak przód i tylko miasto stoi. Jesteśmy poza czasem, słów przesiewając piasek. Miedziane czoła nasze przykrywa potu śnieć.
Byliśmy kiedyś młodzi w najmłodszym mieście Łodzi.
Tu każdy z nas przychodził, żeby pieniądze mieć.
Kto nam obiecał tę ziemię? Żyć nie nauczył nas na niej. W przeciwną stronę czas biegnie. Tynki płowieją i pamięć już miasto zapomniało nas.
Gazowych latarni, płomyk zgasł.
Noc przyjdzie potem, świt po niej.
Nie wraca rwącą rzeką czas.
Pora nam westchnąć jeszcze raz.
Było?
Minęło.
Koniec. Tu z szaleństw naszych walk i zdrad nie został żaden prawie ślad. To, czego nie ma, nie zaboli. Nie ma już bankructw, zysków, strat. Wszystko to zmiód historii, wiatr. I tylko miasto stoi.
Tak jak 50 lat przyjaźni najpierw, a potem również w czasie tych 50 lat wiele wspaniałej pracy. Tak, to wiedzieliśmy, że jest niedobrze ze zdrowiem Wojtka i zawsze, mimo że to najgorsze, co to zawisło, jak to opowiadał wielki aktor amerykański John Wayne, który też nowotwór, ten niepokonany kowboj w filmach, przegrał z tym, jak sam to nazywał, Big C, czy Big Cancer. Ale zawsze było to takie nadzieje, no a może tym razem się uda. Wielu bliskich ludzi straciliśmy właśnie. I raptem przyszła na Wojtusia taka kolej, jak się dzisiaj o tym dowiedziałem, że to definitywnie już jest walka przegrana, to poczułem takie fizyczne jakby doznanie, jakby mnie fizycznie wręcz ubyło. No bo ja się z kim przez 50 lat przyjaźni pracuje, zachwyca się tym przyjacielem, bo on był kimś absolutnie zachwycającym, olśniewającym, nie tylko jako aktor, ale i w życiu kimś. No, zupełnie fantastyczna osobowość. To oczywiście ją sprzedawał w rozmaitych pretekstach filmowych, a tu tego Welta zagrał, a tu Korczaka, a tu dziennikarza bajecznie w Weselu Andrzeja, a to żeśmy jeszcze kilkakrotnie pracowali w obcych językach i w teatrze z Gerardem Depardieu, potem każdy z nas w różnych tam filmach, nie tylko francuskich, ale za granicą. To jest kawałek życia i to tak ubyło, jak gdyby z odejściem Wojtusia, no dla kultury, no to oczywiście to jest jeden z najwybitniejszych, niewątpliwie najciekawszych aktorów tego pokolenia, w tej chwili 70+, nie tylko Polski, ale Europy, w związku z tym świata, nie bójmy się wielkich słów. A prywatnie, no to ten, kto miał okazję się z nim spotkać, zaprzyjaźnić, no to wie, kogo, jaką fantastyczną osobowość żeśmy stracili. Jest coś w tym smutku odchodzenia takich ludzi jak Wojtek. Jest jednak radość, że i teraz z okazji na pewno tej smutnej znowu miliony Polaków będą mogli oglądać Wojtusia.
Panie Danielu, często pan w wywiadach podkreślał to, że Wojciech Przoniak miał taki magnes w sobie, to znaczy przykuwał, błyskawicznie przykuwał uwagę nie tylko widzów tych w teatrze czy tych przed ekranem, ale także kamery, twórców, reżysera. Faktycznie tak było? To znaczy miał taki dar?
No miał taką aureolkę, niewidoczną aureolkę nad głową i blask wewnętrzny, który oczywiście wsparty niesamowitym talentem i techniką, umiejętnościami, które posiadł w stopniu wirtuozowskim, to oczywiście musiało funkcjonować, wie pani, no jest wielu aktorów dobrych, już mniej wybitnych, ale też jest trochę, a jeszcze pojawiają się tacy szczególni, którzy muszą być wybitni, ale jeszcze mają rodzaj takiej wewnętrznego ognia, czy niewidocznej aureoli, która, że się właśnie patrzy na tego, a nie innego. Tam ktoś coś gra, nawet czasami na pierwszym planie, a raptem się patrzy i na scenie, i w filmie patrzy się na kogoś, kto niewiadomy, niewytłumaczalny sposób absolutnie zmusza do zwrócenia uwagi. I on to posiadał. To posiadają wśród wybitnych aktorów jeszcze bardzo nieliczni. To już jest rzadkość. Wojtek do tej rzadkości, tej osobności takiej niezwykłej, wyróżniającej go wśród innych wybitnych artystów, to on tą niezwykłą lampę wewnętrzną posiadał.
I świecił nią, i będzie świecił właśnie dzięki temu, że te filmy pozostają.
No fajnie, że właśnie tak, że to nie tylko raptem Węgrzy, Nosterwa czy Jaracz, którzy nam odeszli, możemy o nich poczytać i ślady ich talentu czasami w starych, niezbyt udanych filmach. Wojtek miał szczęście zagrać w bardziej dziełach filmowych, także to będzie nam towarzyszył bardzo.
Panie Danielu, tak zupełnie na koniec już zapytam o to, bo znaliście się doskonale przez te 50 lat, jak pan też wspomniał, prywatnie. Gdzie on się czuł jak w domu? Pytam o to dlatego, że urodził się przecież we Lwowie, miał taką, a nie inną historię rodzinną, oczywiście związany z Krakowem, z Warszawą, ale przecież z Francją, z Paryżem. Gdzie się czuł jak w domu? Może był obywatelem świata.
On wie pani, on wszędzie jakby zagospodarowywał sobą nawet takie miejsca, gdzie trudno nazwać domem. Myśmy przecież na przykład z teatrem tym francuskim zrobiliśmy kilka filmów w bardzo różnych miejscach świata, Europy, ale również w takie turne teatralne właśnie tego przedstawienia z Gerardem Depardieu, od którego to zaczęła się jego absolutnie uzasadniona, wypatrzyli wszyscy go tam ludzie w naszej branży we Francji, to on gdziekolwiek nie był, a zwłaszcza ja go nierozerwalnie kojarzę z Baśką, jego żoną, która wszędzie mu towarzyszyła i była taką jednością, taką takim blaskiem. Tworzyli parę, taką jedność nadzwyczajną. Ona ze swoją urodą, mądrością, dobrocią, dowcipem, w cudowny sposób uzupełniała. No, byli jednością. I gdzie nie byli, to był od razu dom. Poza tym on, nawet nie wiem, czy to nie bardziej on, nie Basia, fantastycznie kucharzył, bo było jego hobby i był fantastycznym aranżerem bankietów, gdzie sam był mistrzem ceremonii, to znaczy w fantastyczny sposób gotował. Ja kiedyś pamiętam, zaprosili mnie, a Wojtuś to przyrządzał i podał jakąś wspaniałą przyprawę, wspaniale przyprawioną, takie cudowne, miękkie, rozpływające się w ustach mięso. Nie miałem pojęcia, co to jest. I mu smakowało ci bardzo. A wiesz, co to było? Bytne jaja. To już było po fakcie. No, ale to było genialne. On wiedział, że to gdzieś tam po drobie jakiś kupił i przyrządził po swojemu.
Bo też miał znakomite poczucie humoru, prawda?
A też, tak. I autoironii. Ironii. Umiał się wspaniale ze mnie zresztą często nabijać. Bardzo to lubiłem.
O Wojciechu Przoniaku mówił Daniel Olbrychski w rozmowie z Agatą Gwizdałą. Za chwilkę spotkanie z Filipem Bajonem, ale wcześniej jeszcze fragment filmu, który połączył panów Olbrychskiego, Seweryna i Przoniaka. Tu scena, kiedy Moritz Welt nie chce oddać pieniędzy Grinszpanowi.
Co z naszą wełną?
Kupiłem i sprzedałem od razu za gotówkę.
To dobrze, bo mnie dzisiaj trzeba dużo gotówki.
Komu nie potrzeba dużo gotówki?
Pan ją będziesz miał, bo pan masz głowę. A pańska matka była moją kuzynką, pan wiesz?
No, sprzedawała resztki na Piotrkowskiej.
Pan jesteś do niej podobny. Ona była śliczna, obszerna, duża kobieta. Pan masz pieniądze przy sobie?
Nie mam.
To przyślij je pan koniecznie przed czwartą. Mam wekslowe wypłaty. Dużo zarabiamy?
No, ja zarabiam dosyć, ale pan?
Telefonujemy teraz do prozaika, reżysera, scenarzysty, wykładowcy szkół filmowych, między innymi łódzkiej, Filipa Bajona. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ten tytuł, Aria dla atlety, tytuł filmu z roku 1979, powinniśmy głównie pamiętać, jeśli chcemy zestawić sobie postać Filipa Bajona i Wojciecha Przoniaka?
No jeszcze była Limuzyna Daimler Benz, ale myślę, że to jak Wojtek Przoniak zgodził się zagrać w tym filmie, a byłem pod jego wielkim, olbrzymim wrażeniem jego sposobu grania, jego ekspresji takiej szerokiej, takiego szerokiego grania, które było u niego tak prawdziwe, tak integralne, tak, no, takie biologiczne. Także jak zgodził się zagrać w Arii dla atlety, to sobie pomyślałem, no to zdaje się, że mam film. No.
Ale to szerokie granie...
Tak, on był właśnie po zdjęciach u Schlendorfa w blaszanym bębenku. I to też taki ten jego pierwszy krok w zachodnich produkcjach, których potem się trzymał i w których potem zrobił dobrych filmów.
A to szerokie granie, takie wyraziste, ono było bardzo charakterystyczne. Tak. Wojciech Przoniak był nie do podrobienia, chyba że jakiś humorysta by się świetny zabrał za sprawę. Jednocześnie aktor niezwykle skupiony na swoim zadaniu. To dość charakterystyczne, że on książkę swoją wydał bardziej poświęcając ją zawodowi aktora niż sztuce aktorskiej, niż wspomnieniom i anegdotom. To też chyba jest takie znaczące w jego przypadku.
No, był to aktor wybitny, aktor, który nie rodzi się co roku. To jest taki aktor, który rodzi się raz na pół wieku, który potrafił obsłużyć tyle fantastycznych ról, zagrać tyle fantastycznych postaci, a przecież dysponował tą bardzo szeroką paletą. I przecież Robespierre, no to jest zagrany bardzo do wewnątrz, jest bardzo skupiony, prawda? Inaczej niż ten rozdokazywany Moritz z Ziemi Obiecanej.
A czy...
Jest to w ogóle fantastyczny, fantastyczny aktor, fantastyczny człowiek, piekielnie dowcipny, bardzo taki dobry dla innych, bardzo taki przyjacielski, zainteresowany głęboko światem i taki no, recenzujący ten świat na gorąco, ale przede wszystkim tak bardzo zanurzony w tym swoim wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym aktorstwie.
Dlatego niekiedy mówi się o Wojciechu Przoniaku, że to taki trochę aktor osobny właśnie z tym swoim skupieniem, z tym zagłębieniem się w zawodzie i aktorskich zadaniach, ale jednocześnie to, co pan mówi właśnie, że dobry, że przyjacielski, a niekiedy słysząc jego surowe sądy o współczesnym świecie, można by pomyśleć, że no właśnie, zdystansowany. Tymczasem co innego sądy o świecie, o konsumpcji na przykład wszechogarniającej, a co innego relacja z drugim człowiekiem, tak?
Tak. No i taki właśnie pięknie podzielony, bo i Polska, i Paryż, i te dwa miejsca, które tak pięknie w sobie łączył, zaczynając grę na scenie w Paryżu, kiedy nie znał zupełnie ani słowa po francusku i tej roli nauczył się na pamięć. To taki prawdziwy Europejczyk z tą szeroką europejską perspektywą i tym poczuciem europejskiego zakorzenienia.
Ale jednocześnie wciąż utrzymujący związki z Polską, bo to różnie było, prawda?
Ale były cały takie... czas nigdy, nie. No jak był stan wojenny, no to ja... To przyjazd tutaj był utrudniony, ale potem Wojtek regularnie odwiedzał Polskę. Także, że był tak jedną nogą tu, drugą nogą tu.
Bardzo dziękuję za to krótkie telefoniczne spotkanie. Musimy nauczyć się myśleć o nim w czasie przeszłym.
Dziękuję.
Ale role zostały
no
między innymi.
Bardzo smutne.
Zostały role między innymi w filmach Filipa Bayona. A już niedługo przypomnimy sobie, co Wojciech Przoniak mówił o współczesnym polskim teatrze. Wcześniej jednak wynik spotkania Agaty Gwizdały z aktorem. To było wtedy, kiedy przygotowywał się do roli w operze. W operze Człowiek z Manufaktury. Nawet jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie widział tej opery, to na pewno wie doskonale, że w wyniku konkursu kompozytorskiego została stworzona ostateczna jej postać, wystawiona w Teatrze Wielkim, a potem na rynku Manufaktury. No i przy tej okazji kilka dobrych słów o Łodzi usłyszeliśmy.
Przede wszystkim ja bardzo lubię Łódź. Uważam, to jest wspaniałe miasto, takie europejskie. Dobrze, że tu jestem. Poza tym to jest jakby taka inna przestrzeń artystyczna, więc bardzo ciekawa, trudna, nie ukrywam. No ale no, trzeba robić rzeczy trudne, niełatwe.
Właśnie jak się pan czuje w tej formie operowej, w tym debiucie scenicznym?
Jeszcze się nie czuję, bo się boję. Ale walczę po prostu.
Moski z królki.
Nie,
jak ten?
Moski z królki.
Tak. Moski z królki i zaki wszyscy drogami szurają. Każdego Żyda rozpoznam.
Super.
No, gram przede wszystkim zupełnie inną postać niż zagrałem w Ziemi Obiecanej. Gram odwrotnie, takie przeciwieństwo Morysa Welta. Gram antysemitę, diaboliczną postać, dziwną postać z Dostojewskiego.
A to jest też zderzenie z nową twórczością, ale z młodą twórczością, bo wiemy, że ta opera, muzyka powstaje na zasadzie konkursu, kolejnych etapów.
No wie pani, ja w ogóle jestem, że tak powiem, nieprzyjemnie jestem śpiewakiem operowym, więc moje miejsce tutaj jest bardzo dziwne, ale ja w ogóle kocham operę i to jest świat, który nie jest mi obcy, ale to oczywiście jest współczesna opera, trudna.
A nie jest to też taka trochę zabawa w kotka i myszkę, bo to jest wciąż dzieło, które powstaje, forma nieskończona, tak naprawdę efektu finalnego nie znamy.
No też prawda, ale myślę, że tych dwoje finalistów, nowa generacja kompozytorów jest bardzo interesująca. Ja lubię muzykę współczesną. Nigdy nie byłem po tej stronie, tylko zawsze słucham. a tutaj muszę się jakby zmieścić w tym, więc bardzo taki jestem taki oszołomiony trochę. Sam jestem ciekawy, jaki będzie efekt końcowy.
Efekt był bardzo dobry, bardzo interesujący. I jeszcze materiał z 2007 roku, wtedy z Wojciechem Przoniakiem spotkała się Małgorzata Warzecha i pytała go o jego ówczesne spojrzenie na polski teatr.
Myślę, że polski teatr jest w trakcie turbulencji, to znaczy to nie jest jakaś sytuacja stabilna. No bo nic w tym kraju nie jest stabilnego. Wszystko jest w trakcie erupcji, zmian, rewolucji i tak dalej. No teatr jako taki reaguje na to, co się dzieje, więc wie pani co, ja lubię dobry teatr. Może to być współczesny teatr. Giorgio Strehler robił na wskroś współczesne inscenizacje szekspirowskie i innych sztuk, ale to był wielki teatr i może być klasyczny, bardzo dobry teatr. Są dwa rodzaje teatru, dobry i zły. Ja osobiście nie rozróżniam, czy to jest klasyczny teatr, czy nie. Po prostu, czy ze sceny...
Czy ofowy, czy nie.
Czy nie, to nie jest tak. Sens, czy to jest rutyna, czy coś ludzie chcą, wystawiając tę sztukę, powiedzieć, czy tylko chcą nas zaszokować. Więc to jest problem, prawda? I myślę, że dużo takich wypadków jest w Polsce. Szokujących na siłę współcześnianie, czy masakrowanie autora, dopisywanie autora, zmienianie i tak dalej. Ja szanuję Fredrę, bardzo szanuję Fredrę i nie pozwalam sobie na zmiany żadnej nawet literki, bo uważam, że po prostu trzeba uszanować człowieka, który nie może sam się bronić.
A inscenizacja to już jest osobna.
A inscenizacja, ja biorę za to odpowiedzialność, to już trudno.
Ostatnie pytanie, którego nie może nie być w tej naszej rozmowie, bo jesteśmy w Łodzi. Zatarły się wspomnienia z tamtego czasu, z tej ziemi obiecanej, czy czasami jednak gdzieś tak jak w Łodzi to się przypomina?
No ja tu byłem kiedy w Łodzi ze swoim monodramem, Belfrem, rok temu czy półtora roku temu, dwa razy na drugi. Proszę pani, ziemia obiecana, z Łódź zawsze będzie mi się kojarzyła z ziemią obiecaną i w ogóle myślę, że wielu aktorom się kojarzy z produkcją filmów, z wytwórnią, która już dzisiaj nie istnieje, niestety. A no takie na przyspieszenie nastąpiło. Natomiast myślę, że to miasto zasługuje na to, żeby być takim dużym ośrodkiem kulturalnym również. Ta piękna filharmonia to jest pierwsza rzecz. Poza tym jest tak blisko Warszawy, ja zawsze mówię, że gdyby wybudowano taką kolej, jak mają Francuzi, te żywe, która w ciągu 20 minut będzie to by było dla Warszawy i dla Łodzi rewelacyjny ten.
Taka koncepcja duopolis się trochę rodzi. Że
tak, bo to uważam, że to jest wspaniałe, no bo to jest blisko, to jest ogromna aglomeracja ludzka, prawda?
Miasto, był pan już na Piotrkowskiej, tej nowej?
Tak, byłem, kręciłem film, byłem. No to się zmienia miasto z tradycjami, no. No, teraz te fabryki, prawda, przerabiane na centra, no fantastyczne. To będzie dużo ciekawsze miasto niż Warszawa.
To była rozmowa z 2007 roku. Wojciech Przoniak nie żyje. Miał 78 lat.